Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa. Mojżesz tak powiedział do ludu. Będziesz się bał Pana Boga swego, zachowując wszystkie Jego nakazy i prawa, które ja Tobie rozkazuję wypełniać. Tobie, Twym synom i wnukom, po wszystkie dni życia Twego, byś długo mógł żyć. Słuchaj, Izraelu, i pilnie tego przestrzegaj, aby ci się dobrze powodziło i abyś się bardzo rozmnożył, jak ci przyrzekł Pan, Bóg ojców twoich, że ci da ziemię opływającą w mleko i miód. Słuchaj, Izraelu, Pan, Bóg nasz, Pan jest jedyny. Będziesz miłował Pana Boga twojego z całego serca swego, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił. Niech pozostaną w Twym sercu te słowa, które ja Ci nakazuję. Oto Słowo Boże.
Czytanie z listu do Hebrajczyków. Wielu było kapłanów poprzedniego przymierza, gdyż śmierć nie zezwalała im trwać przy życiu. Jezus, ponieważ trwa na wieki, ma kapłaństwo nieprzemijające. Przeto i zbawiać na wieki może całkowicie tych, którzy przez Niego zbliżają się do Boga. Bo zawsze żyje, aby się stawiać za nimi. Takiego bowiem potrzeba nam było arcykapłana, świętego, niewinnego, nieskalanego, oddzielonego od grzeszników, wywyższonego ponad niebiosa. Takiego, który nie jest obowiązany jak inni arcykapłani do składania codziennej ofiary, najpierw za swoje grzechy, a potem za grzechy ludu. To bowiem uczynił raz na zawsze, ofiarując samego siebie. Prawo bowiem ustanawiało arcykapłanami ludzi obciążonych słabością. Słowo zaś przysięgi, złożonej po nadaniu prawa, ustanawia Syna doskonałego na wieki. Oto Słowo Boże.
Pan z wami.
I z duchem twoim.
Słowo Ewangelii według świętego Marka. Jeden z uczonych w piśmie zbliżył się do Jezusa i zapytał go, które jest pierwsze ze wszystkich przykazań. Jezus odpowiedział, pierwsze jest: słuchaj, Izraelu, Pan, Bóg nasz, Pan jest jedyny. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Drugie jest to: nie będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od tych. Rzekł mu uczony w piśmie: bardzo dobrze, nauczycielu, słusznieś powiedział, bo jeden jest i nie ma innego prócz niego. Miłować go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego daleko więcej znaczy niż wszystkie całopalenia i ofiary. Jezus, widząc, że rozumnie, odpowiedział, rzekł do niego: niedaleko jesteś od Królestwa Bożego. I już nikt więcej nie odważył się go pytać. Oto Słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Zdumiało mnie kiedyś stwierdzenie, że człowiek zapomina o rzeczach najważniejszych dla siebie, że człowiek zaniedbuje sprawy najważniejsze dla siebie, a o wiele lepiej mu idzie z tymi sprawami drugorzędnymi czy trzeciorzędnymi. Nie wiem, czy się bracia i siostry ze mną zgodzicie, ale gdyby tak napisać, zapytać wielu mężów. Są różne kobiety w twoim otoczeniu. Którą najbardziej poniżasz i nie szanujesz? To wielu powie: żonę, no jasne. Co jest dla nas najistotniejsze? Z jakimi ludźmi, którzy są w twoim otoczeniu, najkrócej rozmawiasz? Wielu rodziców powiedział, z dziećmi po 2-3 minuty dziennie. Z koleżanką w pracy to 8 godzin nieraz tam wyjdzie. To, co jest, kto jest najbliższy, my go często najgorzej traktujemy, najmniej mamy dla niego czasu i najmniej wiemy o nim. Najmniej wiemy, najmniej się zwierzamy nieraz z tym swoim domownikom. Koleżanka, kolega z pracy o mnie sporo wie, prawda? Ksiądz o mnie sporo wie, kumpel o mnie sporo wie. A w domu to za bardzo nie są zorientowani, jakie ja mam problemy. To jest, i dzisiaj dlatego też przypomina nam fragment pisma o miłości. Przychodzą ludzie do nas, księży, z problemami, często bardzo duchowymi. Niektórzy pytają o modlitwę. Proszę księdza, jak się modlić? Niektórzy pytają o spowiedź, niektórzy pytają o kłopoty z czystością, o wiarę. Także te bardzo, to jest pochwalne, dobre to są tematy na rozmowę z księdzem. Ale chyba rzadko się zdarza, że ktoś przychodzi i mówi, proszę księdza, nie umiem kochać. Częściej ktoś przychodzi, czekam na miłość. Miłość jest darem od Pana Boga. To nie w tym znaczeniu, że trafi mi się chłopak czy dziewczyna, tylko moje serce, jeśli będzie napełnione miłością, to będzie to dar od Pana Boga. I ludzi, przez to, jeśli z najbliższymi zamknie nam się taki temat szczerości, otwartości, miłości, ludzie są rozczarowani życiem właśnie tym rodzinnym, bo tam już nie ma rozmów, nie ma otwarcia, nie ma życzliwości, nie ma miłości. Wtedy dom rodzinny staje się hotelem, gdzie tylko po prostu prowadzimy życie takie doczesne, to codzienne, gdzie śpimy, pracujemy, oglądamy telewizję. Natomiast jeśli chcemy pogadać, to idziemy z kumplami, to idę do koleżanek, to idę do jakiejś starej przyjaciółki. Pamiętajmy o jednym. Obowiązuje nas nakaz miłości. On szczególnie mocnej formy dostaje w liście do Koryntian. Ten list, najmodniejszy przebój biblijny na uroczystościach ślubnych. Jeśli się w niego wczytać, to ciarki przychodzą. No, jeśli mu rozdałbyś całą majątność, jeśli byś posiadał umiejętność posługiwania się językami aniołów, no rzeczy dla nas niewyobrażalne. Jeśli byś to wszystko zrobił bez miłości, to też jest zero. Jeśli byś się modlił, jeśli byś zachowywał czystość, jeśli byś był perfekcyjny, to jeśli to robisz bez miłości, to Pan Bóg tego w ogóle nie widzi. Tak ważna jest miłość. Otóż błędnie by było zrozumieć dzisiejsze czytania jako wezwanie do tego, żebyśmy my wypracowali miłość. Tutaj tak się staraj, żeby kochać ludzi. Nic z tego. Istnieje jedna miłość. Istnieje jedna miłość, która jest w Bogu. I my możemy w naszych sercach, w naszych wnętrzach zrobić tylko miejsce dla tej miłości. Święci to byli ludzie przezroczyści, którzy robili miejsce dla miłości Boga, żeby ona w nich weszła. Sami tej miłości nie wyprodukujemy. My oczywiście możemy się do niej przygotowywać, możemy o nią prosić. My możemy właśnie przez ascezę pozbywać się różnych egoistycznych nawyków, ale jeśli miłość przyjdzie, to przyjdzie od Pana Boga, bo powtarzam, nie ma innej miłości. Jest jedno źródło miłości, to jest Bóg. I ktoś to kiedyś porównał do takiej sytuacji, że można zbudować sobie wielki okręt, naprawdę super nowoczesny, z wszystkimi gadżetami techniki okrętowej. I kiedy się go skończy budować, to nie można popłynąć nawet 20 centymetrów, bo on stoi na suchej ziemi. Tak samo my możemy się czytać książki religijne, chodzić na rozmowy, należeć do wspólnoty i nie popłyniemy na tym, jeśli to wszystko będzie stało na takim suchym klepisku, gdzie nie ma Ducha Świętego. Duch Święty jest jak woda. W nim się pływa, jeśli chodzi o miłość. Można mieć zwykłą deskę, jeśli się jest na wodzie, to tam przy pomocy tej deski można sobie płynąć. Niektórzy rozbitkowie tak ratowali życie. Można mieć Titanica, ale na Stadionie Narodowym i nie popłynie. Chociaż nie, ostatnio miał szansę. Więc, proszę Państwa, to nie to, że ja się denerwuję, że jestem takim egoistą, że nie mogę jakoś wytrwać w relacji miłości do żony, dzieci, tylko na kolana. Duchu Święty, przyjdź i wlej w moje serce prawdziwą miłość. Prawdziwą miłość. Jeśli chodzi o miłość bliźniego, to jest taki kłopot, że my wszyscy gdzieś w głębi serca czujemy, że każdy z nas jest inny, ale tego się bardzo boimy. My się bardzo boimy inności drugiego człowieka, dlatego wielu urabia człowieka, chce go wmówić mu siebie. Kiedy my zaczynamy lubić jakiegoś człowieka często? Że on czyta tą samą książkę, co ja, jest zachwycony. Że on też chodzi po górach. Że on też sądzi to, co ja, o politykach. Że odkryłem w nim siebie. Stary, jesteś fantastyczny, bo jesteś podobny do mnie. Bardzo często, powtarzam, ludzie wmawiają. Słuchaj, nie rób tak, rób inaczej. Słuchaj, twoje opinie są do kitu, musisz się zmienić na takie, a takie. Jeszcze dzisiaj sobie włączyłem fragmencik filmu, do którego się tu nieraz odwołuję, Dzień Świra, jak główny bohater, grany przez Konrada, poszedł do matki na tą słynną zupę pomidorową. I ona mówi, zrób to, opatrz sobie ranę, lekcje inaczej prowadź, z młodzieżą inaczej pracuj. A on mówi, mama mi daje setki recept z radami, z którymi nie wiadomo, co zrobić. Bo to nie są rady dla niego. I potem ten dialog. Ona mówi do syna, zapal górne światło. Mamo, ja nienawidzę górnego światła. Mówiłem ci to setki razy. Tak? Pierwsze słyszę. Oj, ludzie mi nieraz opowiadają, jak można wmawiać komuś siebie, a on tego nie słyszy w ogóle. Czy to w relacji syna do matki. Jak można udawać miłość, kiedy się drugiego człowieka nie słucha. Ważnym krokiem w kierunku miłości jest uznanie, drugi jest inny. No po prostu jest inny. Przepraszam za banalny przykład, jak wstąpiłem do seminarium i usiedliśmy przy stole tutaj 100 metrów, 200 metrów stąd na krakowskim przedmieściu w seminarium. Większość była z diecezji warszawskiej, ale był kolega z Wrocławia, był kolega z Suwałk. I tak żeśmy się na siebie patrzyli. Jeden wziął zupę i zaczął ją słodzić. Drugi tą samą zupę zaczął solić. I tak patrzą na siebie z niedowierzeniem. Jeden smaruje masłem, a potem dżemem. Jeden posmarował masłem, na to położył musztardę, jakiś ser. No ty to możesz jeść? I myśmy przez tą gastronomię uczyli się genialnej, mądrej rzeczy. Drugi jest inny i nie będzie taki jak ty. Od tego się zaczyna miłość. Natomiast wmawianie komuś... Proszę Państwa, dziecku trzeba wmawiać. Załóż czapkę, nie ruszaj tego, to nie jest do jedzenia. Tylko w pewnym momencie trzeba mu przestać wmawiać, kiedy on się już nauczy życia jako tako. Bo nawet dziecko wobec matki jest inne, chociaż mają te same tam DNA. Drugi człowiek jest inny i na to się trzeba zgodzić, żeby nie wpaść w jakąś iluzję miłości. Różne są iluzje miłości. Ktoś mi niedawno opowiadał o takim dziadku już naprawdę wiekowym, który siedział i swoją żonę, staruszkę, trzymał za rękę i tak głaskał. No i wszyscy byli zachwyceni, że oni tak godzinami siedzą i on ją tak głaszcze po tej dłoni. I ktoś powiedział, to jest piękne świadectwo, że tak pan żonę czule głaszcze. A on mówi, trzymam ją za rękę, bo jak puszczę, to jeszcze poleci do sklepu i coś nakupi. Więc nieraz coś z zewnątrz może wyglądać miłością, a miłością nie jest. My się boimy miłości Pana, inności się szczególnie boimy Pana Boga. On też jest, on to jest zupełnie inny od nas. Taki ksiądz Jan Twardowski napisał taki wiersz o tym lęku przed Bożą miłością. Nie boję się dętej orkiestry przy końcu świata, biblijnego tupania. Boję się Twojej miłości, że kochasz zupełnie inaczej, tak bliski i inny, jak mrówka przed niedźwiedziem. Nie patrzysz moimi oczyma, może widzisz jak pszczoła, dla której białe lilie są zielonkowo-niebieskie. Boję się Twojej miłości, tej najprawdziwszej i innej. No to będzie weryfikacja, jak na sądzie ostatecznym staniemy przed Panem Bogiem, który jest miłością, a my pokażemy Mu moje miłości. Kochałem spać, kochałem kota, żonę też. To wszystko może być inne, dlatego ciągle musimy weryfikować miłość. Wobec czego mamy weryfikować? Wobec Jezusa Chrystusa. Drodzy bracia i siostry, Jezus Chrystus jest to miłość w akcji. Miłość w akcji. 2-3 tygodnie temu mówiłem wam. Mówił zawsze prawdę, każdemu prawdę. Piotra pochwalił, za parę minut go zganił nieprawdopodobnie ostro. Słowa Jezusa. Pozornie nieraz takie ostre, takie bezwzględne. Ale one były jak skalpel chirurga. Gdybyście szli na operację, chirurg by zapytał, czy mam wziąć skalpel ostry czy tępy, powiedzielibyście ostry, panie doktorze, ostry, precyzyjny. Jezus jest często chirurgiem, który tnie precyzyjnie i ostro. Jego słowo jest jak narzędzie chirurgiczne dla ratowania naszego życia. Miłości się trzeba uczyć. Dlatego właśnie tak się dzisiaj zastanawiałem, że raczej ludzie nie przychodzą z problemem, nie umiem miłować, uczę się, słabo mi to idzie, ciągle mam jakieś tutaj kłopoty. Dlaczego się to bierze? Drodzy bracia i siostry, miłość, Jean Vanier powiedział, to jest otwartość. Do znudzenia wam mówię. Można się rzucić w wir pracy dla rodziny, dla dzieci, żeby uciec przed rodziną i dziećmi. Nam księżom też to grozi. Ksiądz się może rzucić w betoniarki, w elektryczność, w budowę kościoła po to, żeby uciec od ludzi, bo spowiedzi są o wiele trudniejsze. Rozmawianie o ludzkich problemach jest o wiele trudniejsze niż zmiana nagłośnienia w kościele. I można uciec, jeszcze zrobić z siebie bohatera. Ile ja tu pracuję dla tego kościoła, ile ja tu pracuję dla tej żony i dzieci. Ja wracam o 22:00 skonany, a wy ojca nie szanujecie? Panie kochany, pan zwiewa od tej rodziny, a nie poświęca się dla niej. Niejedna dziewczyna mi mówiła, żeby moja mama ze mną poszła na spacer do parku w niedzielę, ale ona musi zrobić rosół schabowy panierowany, kartofelki opiekane i ona to wszystko mówi, robi dla nas, a ona tego nie robi dla nas. Ona to robi dla siebie, żeby zwiać, bo ona się boi, że córka jej zada parę kłopotliwych pytań w tym parku. Albo zwierzy jej się z jakichś swoich porażek życiowych, o których mama nie chce słyszeć. Miłość to jest otwartość. W czym nas Bóg ukochał? Bóg się nam objawił, pokazał serce i my też objawiając się światu. Dlaczego myśmy byli zachwyceni Janem Pawłem II? Bo on się nam objawiał. Był oficjalnym pasterzem kościoła, ale z roku na rok coraz bardziej widzieliśmy w nim przyjaciela. Z mistrzowskim finałem o papieskich kremówkach, kiedy nam pokazał swój dziecięcy świat i młodzieżowy świat. On się nam objawił. Miłość to jest otwartość. I dlatego mówię, niektórzy mogą z tym mieć kłopoty, bo już od dzieciństwa tą otwartość się w nich niszczy. Ja tutaj kilka pozwolę sobie dać myśli do wychowywania dzieci. To na pewno są rodzice w kościele, aktualni i przyszli. Bardzo często rodzice dziecku nie pozwalają się wypowiedzieć. Dziecko przylatuje i mówi, mamo, mamo, tam chłopaki pili wódkę i rzucali kamieniami. Cicho, aż na tym w ogóle nie mów o tym nigdy. Jakich ty masz kolegów, że mu o tym więcej nie słyszała? I to jest pierwszy błąd. Bo dopóki dziecko mówi, to znaczy, że tego nie robi. Dopóki dziecko opowiada rodzicom o strasznych rzeczach, to znaczy, że jeszcze jest zdystansowane do tych rzeczy. Oczywiście trzeba powiedzieć, by te rozmowy nie przerodziły się w jakąś jego fascynację, ale trzeba dziecko wysłuchać. Trzeba dziecko wysłuchać. A bardzo często dzieci żyją według życzenia rodziców. Jeśli mama chce, żeby dziecko było grzeczne, to ono będzie grzeczne. Może z małymi wyjątkami. Ale ono się dostosuje, bo nie ma wyjścia. Jeśli się tak na siłę zrobi grzeczne dziecko, które mówi się nie pyskuj, nie denerwuj się, no to on pójdzie się gdzie indziej denerwować. I potem mamy takie odkrycia, że grzeczne w domu dziecko w szkole staje się przywódcą jakiejś bandy, która szantażuje swoich kolegów. Pozwolić się wypowiedzieć drugiemu człowiekowi. Pozwolić się wypowiedzieć. Powtarzam, dzieci żyją według życzenia rodziców i można je urobić tak, że im się może nie tyle tożsamość zniszczy, co ona zacznie żyć takim torem podwórkowo-internetowym. Państwo wiecie, zawsze jest ta pokusa, że życia zacznie uczyć dzieci podwórko i internet, co by było fatalne w skutkach. Dlaczego nie przyjmujemy Jezusa, skoro wszyscy czekamy miłości, szukamy miłości, chcemy być miłowani? Dlatego, że kiedy Jezus przychodzi, rozbija nasze iluzje. Rozbija nasze iluzje co do miłości i robi się gorzej. To jest, proszę Państwa, tak, że wielu ludziom, kiedy trafiają do szpitala i są po jakimś zabiegu czy badaniach, robi się zdecydowanie gorzej. Zdecydowanie gorzej. Ale oni wiedzą, że tak musi być, że w szpitalu jest wstrząs. Kiedy spotkasz Jezusa, to nie od razu ci w miłości się poprawi. Pierw będzie Jezus musiał wyciąć stare miłości, pseudomiłości, iluzje. I to będzie bardzo bolało. Tak jak się kogoś zaczyna myć w zimnej wodzie. Na początku wrażenie jest straszne. Podobnie jak mamy wyobrażenia ludzi i chcemy ich urobić według wyobrażeń, podobnie jest z Panem Bogiem. Wielu ludzi nie odrzuca Boga. Wielu ludzi odrzuciło karykaturę Boga. Wielu ludzi odrzuciło karykaturę Boga. Dobrze, że ją odrzucili. Ktoś powiedział, że Judasz zdecydował się ostatecznie zdradzić Chrystusa, kiedy zobaczył go, jak myje nogi apostołom. On czekał na Mesjasza, który będzie miał miecz. On czekał na Mesjasza, który będzie nas w zastępie żołnierzy rżnął, przepraszam za słowo, Rzymian. On czekał na Mesjasza odważnego, mężczyznę z majestatem ziemskim. I nagle wchodzi i widzi swojego mistrza, który myje nogi i jest przepasany prześcieradłem i trzyma miskę. Kurczę, Mesjasz z miską i ręcznikiem myje nogi. I powiedział, nie, to nie może być Mesjasz. Musimy też z Pismem Świętym weryfikować prawdę o miłości bliźniego. Musimy z Pismem Świętym ciągle weryfikować prawdę, jaki jest Bóg. Tylko tutaj mamy kłopot. Jest takie powiedzenie, jeśli coś w Bogu zrozumiałeś, to już nie jest Bóg. Bo tego się nie da zrozumieć do końca. No ale Biblia nam przedstawia prawdy Boże w ludzkiej formie i musimy ciągle z Pismem Świętym korygować nasze wyobrażenia Boga. I ostatni wątek, będziesz miłował bliźniego jak siebie samego. No właśnie tu jest kłopot, że są ludzie, którzy się nienawidzą. Są ludzie, którzy się nienawidzą i nienawidzą też bliźnich. Bo pamiętajcie, kiedyś wam mówiłem, tak jak kochasz siebie, to dokładnie tak samo kochasz bliźniego i dokładnie kochasz Pana Boga. Jeden z prelegentów mówił, jeśli kochasz, masz 100 znajomych i naprawdę kochasz 10, szanujesz ich, jesteś gotowy im pomagać. 10, reszta cię nie obchodzi. To kochasz znajomych w 10%, siebie w 10%. 10% ci się siebie podoba i 10% ci się Pana Boga podoba. Nie wiem, jak ten człowiek to dokładnie wyliczył, ale coś takiego jest. Że te proporcje są bardzo, bardzo piękne. Wielu ludzi nie kocha siebie. Ja myślę, że to w naszym środowisku jest to chyba oczywiste. Niektórzy się wzdragają na sformułowanie kochać siebie, że to egoizm. Nie, kochać siebie w sposób odpowiedzialny. Wymagać od siebie, narzucać sobie dyscyplinę, rozwijać się, ale i bronić swojej godności. A nie wiemy fałszywej pokory, ktoś mi nawrzucał, a ja powiedziałem, masz rację, oczywiście, zgadzam się z tobą. Zamiast się bronić, jeśli mam ku temu jakieś podstawy. Kochać siebie to jest kształtować siebie na wzór według zamysłu Bożego. Natomiast można kochać siebie źle. Można się obżerać, można kłamać, żeby sobie wygodniej żyć. To nie jest kochanie siebie, to jest robienie sobie krzywdy. Więc egoizm to jest oczywiście ta druga forma miłości, pseudo-miłości do siebie. Ale my siebie mamy kochać. Tu są ogromne kłopoty. Wielu ludzi ma, to jest plaga ogólnoświatowa chyba, bardzo niską samoocenę. Ja już kiedyś Państwu podawałem 3 kryteria ludzi, według których jakoś możemy sprawdzić, kto ma niską samoocenę. Ludziom z niską samooceną wszystko musi wychodzić. Jak im coś nie wyjdzie, jest po prostu dramat. Zaprosiła pani koleżanki na przyjęcie, spaliło się ciasto. One się śmieją, wygłupiają, nic się nie stało, zjemy. Nie, no po prostu, nie, ja popełnię samobójstwo. No. Wszystko musi im wychodzić. Wszyscy ludzie muszą mnie kochać. O, pani, słucham mojego kazania, a pan ziewnął. Jestem załamanym księdzem, ten facet ziewnął na moim kazaniu. Po prostu ja zrezygnuję z kapłaństwa. Świętą Annę zamkniemy, zabijemy. Nie, no ktoś na pewno teraz myślał sobie o jutrzejszym poniedziałku. I trzecia rzecz, wszystko musi iść po naszej myśli. Pogoda ma być taka, jak my chcemy, jak się spodziewaliśmy. Założyłem grube futro na drugiego na zaduszki, pojechałem na cmentarz. Gorąco mi było, jestem zdołowany. Kiedyś szedłem w Otwocku z takim pewnym panem i pociąg nam uciekł sprzed nosa. A on mówi, jestem wściekły na siebie, bo od rana liczyłem, o której on się spóźni. Ile się spóźni, bo śnieg padał. Więc wszystkie czynniki tam jakieś wstawiałem w te matematyczne zadanie i wyliczyłem, że przyjdę na styk. Pomyliłem się o minutę. Czy on zwariował, czy co? Postoimy, pogadamy dłużej na peronie. Wszystko musi wychodzić, wszyscy muszą mnie kochać, wszystko ma być po ich myśli. No i to już jest szaleństwo. Po pierwsze, wielki egoizm i wielka pycha, kryta stwierdzeniami, ale człowiek jest do niczego, ale człowiek jest beznadziejny. Żeby kochać siebie, trzeba być człowiekiem pokornym. Ostatnio rozmawiałem z pewnym panem, który przechodził kilka lat temu kurację antyalkoholową. Bardzo często ci z niską samooceną mają kłopoty z alkoholem. I mówi, że jak przyjechał do pewnego ośrodka, gdzie właśnie miał przechodzić tą kurację antyalkoholową, to pani mu powiedziała, że regulamin, tu jest stołówka, tutaj pan będzie chodził na spotkania, tutaj światło gasimy o tej i gdyby pan chciał pospacerować w ogrodzie, to tą alejką do 5. drzewa. Pan sobie policzy 5 drzew i do 5. drzewa panu wolno chodzić. On mówi, a dlaczego? No przecież tam dalej też jest ładny ogród. Proszę pana, do 5. drzewa. Więc on poszedł, policzył sobie te 5 drzew i 5. drzewo to było takie bardzo chude jak na drzewo, a 2-3 metry dalej jeszcze stał piękny kasztan gruby. I on tak doszedł do tego piątego drzewa. No i kurde, dorosły facet jestem, to mi drzewa wyliczyli. I chyba raz przekroczył tą granicę. Został wezwany do dyrektora i powiedzieli, że jeśli jeszcze raz przekroczy to piąte drzewo, to wyleci z tej kuracji. Proszę Państwa, o co chodziło? O pokorę. O pokorę. Alkoholicy są to biedni często ludzie, ale bardzo pyszni i zarozumiali. Z ukryciem tego. Oni cierpią, ale muszą spokornieć. Spokornieć. I nam Pan Bóg też, żebyśmy pokochali się dobrze, żeby nam nie zaszumiało w głowie, daje nieraz ścieżkę do piątego drzewa. Żebyśmy pamiętali, kim jesteśmy. Bo najgorzej, kiedy nam się pomyli, że to my jesteśmy Bogowie. Jak mówiłem często, jest to strasznie ciężkie życie mieć obowiązki Pana Boga. Strasznie ciężkie, bo to trzeba wstać, świat cały skomentować, wszystkim się zająć, każdego osądzić, czuć się odpowiedzialnym za wszystkich, wszędzie wtrącać swój nos. Lepiej naprawdę być człowiekiem, studentem, emerytem, zwykłym księdzem, a Panu Bogu zostawić bycie Panem Bogiem. Więc drodzy bracia i siostry, my do piątego drzewa. Nie powiem do kolumny Zygmunta, bo zostaniecie na noc na Placu Zamkowym, ale do piątego drzewa, tam gdzie jest droga przez nas przeznaczona. I tak się będziemy uczyć miłości. Naprawdę to się trzeba uczyć, jak każdy człowiek jest zadaniem matematycznym, jak zadanie matematyczne w książce. Kolejne zadanie. Każdy człowiek, który spotykamy, inaczej mamy kochać żonę, inaczej kolegę, inaczej znajomego dawnego, ale mamy się uczyć miłości, gdyż tylko ona się ostanie na sądzie ostatecznym. Nic innego, żadne puchary, dyplomy nie przejdą. Tylko miłość, do której dzisiaj przez czytania wezwał nas Chrystus. Amen.